Hola.
Dzień dobry. Hola, ¿cómo estás?
Estoy bien.
Dobrze, czyli jest w porządku. Dzisiaj trochę chłodniej, co? Nie jest tak źle.
No, dla pewnej definicji, dla osób, które nie wiedzą tego, czyli nikt, bo to ja tylko z Wojtkiem rozmawiałem bez nagrywania. Przez pierwszych 10 minut musiałem sprawić, żeby mój komputer przestał mieć 70-80 stopni na procesorze po prostu z funkcjonowania. Doszliśmy teraz do 65 w tej sekundzie. 61. No i mam nakierowany wiatrak, który mam nadzieję, że ma jakieś pozytywne... się robi cokolwiek pozytywnego z tym urządzeniem. No,
no
ale...
na pewno, no. Flow powietrza zawsze wiesz, zawsze
muszę
dobrze
się, 60
działa.
Stopni też na procesorze to nie jest aż taka najgorsza rzecz na świecie. W sensie, no to jest ciepło, ale no muszę w końcu kiedyś kupić ten komputer z wiatrakiem jednak, Wojtek. Wiesz, chyba to jest jakby... To do tego wszystko zmierza, żebym ja musiał mieć kupić komputer z wiatrakiem.
Ja to rozumiem. Ja mam komputery z wiatrakami generalnie, więc...
To jest jedyny komputer bez wiatraka w tym domu.
Okej. Okay. Ja nie oceniam, okej? Okay? Ja nie oceniam.
I jeszcze używam go ja. Więc tak to jest.
No ja powiem tylko to. U mnie jest po prostu OnlyFans.
Paulina jakiś czas temu renderowała coś w 3D.
Ajajajajaj.
Ale
na iMacu mam nadzieję.
Tak, na iMacu. No ale pojawiło się takie pytanie. Ej, bo ten komputer sobie tak radzi z tym renderowaniem 3D, że trzeba na to czekać. Ja mówię, każdy komputer renderuje 3D i trzeba na to czekać, w sensie, że to nie jest tak, że no way around it niestety, nie?
No niestety, to już są heavy lifting, to jest po prostu, wiesz, hardkorowe podejście i żaden zwykły komputer nie zrobi tego nagle, wiesz, w sekundę. No po prostu dowolne trójwymiarowe renderowanie, no to już, wiesz, Paulina weszła po prostu do nowego świata, nie?
Tak, weszła w taki moment kucowania komputerowego, którym...
A co, Blender czy jakieś inne te...
Nie pamiętam właśnie, co to było. Nie, ale na pewno nie Blender. Potencjalnie to było coś z pakietu Adobe.
Okej. Okay.
Albo jakieś inne w ogóle całkowicie narzędzie, okay. Gdzie coś po prostu sprawdzała, robi jakiś render 3D i to efekt był taki, że właśnie... I to czasu zajęło i komputer zaczął wydawać dźwięki. No.
To prawda, iMac też potrafi się tam przywiać trochę tym wiatrakiem i wtedy
ma
rzeczywiście
wiatrak,
jest słyszalny.
Nie? To jest ten plus jednak, że ma wiatrak jak potrzebuje. U mnie to jest tak, że po prostu jest nagle się robi gorący i nara.
No tak, dobrze, że nie masz go na kolanach, bo to też nieprzyjemne już się robi.
O tak zrobimy, będzie sobie wiatrzyć. No.
Dzień dobry, proszę pana.
Dzień
jesteśmy
dobry.
W nowym odcinku Jest Łosa, w odcinku numer 486, prawie jak 286, to już wiesz,
to było już
200
dawno
odcinków
temu
dalej.
Ja mówiłem bardzo... Czy ja mówiłem w tym podcastie, w sensie już, bo ja w ogóle zajebiście jest, jak mieliśmy takie, że robiliśmy, to jest właściwie pierwszy od miesiąca odcinek, który nagrywamy normalnie, w cudzysłowie.
No trzy tygodnie temu, z tego co widziałem, ostatni był.
Tak, no i wcześniej nagrywaliśmy z Andrzejkiem, który był na zasadzie, siedzieliśmy fajnie w parku, ale jak robiłem przegląd poprzednich odcinków, żeby zobaczyć, kuźwa, czy ja opowiadałem o rzeczy X, to nie było proste. Ja nie wiem, ja wydaje mi się, że na przykład mówiłem o aparacie, coś, chyba w poprzednim właśnie odcinku, kiedy był też Andrzej, ale nie wiem, co mówiłem, w sensie, czy mówiłem tej, jakby wiesz, ile tej treści tam się pojawiło, nie? W sensie to było dość, jest trudno mi teraz pamiętać. Jak robimy tydzień w tydzień, to miałem dużo łatwiej mi było zapamiętać, o czym mówiliśmy więcej w poprzednim tygodniu. Teraz mam takie kuźwa, nie wiem. W sensie, w którym miejscu skończyliśmy. Pamiętam, że mówiliśmy o Dockerze i to sprawdziłem, żeby wiedzieć mniej więcej, to faktycznie tam opowiadam troszeczkę w After Darku. No ale potem jest ciężko. Czy ja opowiadałem o aparacie fotograficznym? Pamiętasz, że opowiadałem o aparacie?
Coś tam wspominałeś, no ale kupiłeś nowy aparat.
Kupiłem nowy aparat, wyborny, niesamowity, wspaniały. Canon G5X Mark II. O, to się tak tylko ładnie nazywa. Chciałem tylko polecić, że to jest rewelacyjny aparat. Jeśli ktoś z was w ogóle chciałby zacząć swoją przygodę z fotografią, znaczy to zacząć z przygodę z fotografią, jeśli chodzi o ten aparat, to ciężko, no bo jednak kosztuje 4,5 koła, więc to jest jakby dość drogie zaczęcie swojej przygody z fotografią. Natomiast Sony robi takie To się nazywa Sony RV? R100V chyba. R100 chyba, tak? To się nazywa? Tak, Sony R100. Mhm. Oni napisali, że to jest najlepszy aparat kompaktowy.
Zawsze tak piszą.
No oczywiście.
Apple
no
też to... za chwilę będzie mówić, że zrobiło najlepsze telefony do tej pory.
No, ja sobie inaczej nie wyobrażam. Nie wiem, czy to chodzi o ten konkretnie R100, czy jest jeszcze R100V. Ja wiem, że jakiś jest taki RX. O, jest RX100. No, dokładnie, RX100. To to jest jakby alternatywa do tego mojego aparatu.
Okej. Okay.
On ma dużo więcej rewizji, więc można wyrwać starszą rewizję w dużo lepszej cenie, tak gdyby ktoś tam na przykład próbował. Ale jest rewelacyjny. To jest, czekaj, bo ja go tutaj mam, bo nawet go ładuję.
Kurde. To dla osób, które słuchają, to teraz Orzech właśnie poszedł go poszukać i z ładowarki odpiąć.
Mhm. Jestem. To było trudne, bo miałem go na łóżku i przypiętego do ładowarki. Proszę bardzo, na wideo będzie to widać. To jest piękny Canon G5X. No i on jest tak, po pierwsze jest niewielki, ma bardzo niewielki rozmiar. Jest wersja G7X, jest bardziej do wideo niż G5X, tak. Ale G5X też nagrywa wideo w 4K i ma taki ten...
No, odchylany ekran.
Odchylany ekran, że możesz robić sobie zdjęcie, czy robić sobie, nagrywać sobie siebie. G7X ma do tego to, że możesz podłączyć do niego ten mikrofon zewnętrzny, nie?
To tylko od mark któregoś, bo ja mam wersję G7X Mark II bodajże i tam jeszcze nie ma wejścia.
Ja mówię o tej najnowszej trójce właśnie, bo to jest to, co sprawdzałem. A nie ma, G7 nie ma wizjera, który tutaj akurat jest. Okay. Można go sobie bardzo fajnie wyciągnąć. Ten wizjer jest powiedzmy taki sobie, ale robi robotę, więc spoko. No i to jest, chciałbym powiedzieć, że to jest doskonały aparat do tego, żeby rozpocząć swoją przygodę z fotografią. Ma świetny obiektyw, bardzo ładną plastykę obrazu. Jak ktoś chciałby zobaczyć w ogóle zdjęcia, które tym aparatem są zrobione przeze mnie, no to na moim blogu orzech.me, jak sobie wejdzie tam w zdjęcia, bo tam jest w ogóle coś takiego jak fotos, to może zobaczyć zdjęcia i generalnie większość zdjęć, które tam wrzucam, są robione tym aparatem. Niektóre z nich nie są, w sensie są takie, tam na przykład ostatnio wrzucałem logi znowu zdjęcia z analoga, ale generalnie jak sobie zobaczysz takie normalne, standardowe zdjęcia, które tam ostatnio wrzucałem, na przykład jak z wnętrza samochodu, czy zdjęcie kart, to są wszystko robione, czy zdjęcia z koncertu Aldo J, to są wszystko rzeczy robione moim tym nowym właśnie aparacikiem, mhm. który jest przepiękny. Zajebiste jest to, że można go włożyć do kieszeni, więc to jest w ogóle mistrzostwo świata. Dzisiaj mam zamiar iść w ogóle na spacer, jest coś takiego, taka jakaś inicjatywa, że tam są takie spacery po Warszawie i idziesz po prostu z takim jakby...
Ale że fotograficzne?
Nie, czy... nie, to jest taki przewodnik, aha. po prostu chodzi, przewodnik okay. chodzi i opowiada o Warszawie, to jest za friko, to jest zorganizowane przez chyba jakiś w ogóle non-profit warszawski, no i zajebiście, bo można sobie faktycznie na to iść i popatrzeć coś ciekawego, co się dzieje w Warszawie, jak to wygląda, jakie są jakby jakieś historia, i bardzo dużo rzeczy można się dowiedzieć. No i wezmę sobie ten aparat, proszę, sobie wrzucę do kieszeni i będę mógł porobić jakieś ładne zdjęcia, gdzie będę tam obok, nie? Oczywiście. Zajebiście, polecam. Naprawdę rewelacja, to jest no wspaniała rzecz. A i ma zajebistą aplikację, lepszą 1000 razy niż ta aplikacja Sony do zrzucania zdjęć.
O, proszę.
Bo nie wiem, czy to mówił, widzisz, bo ja rozmawiałem o tym aparacie ostatnio z Radzieńkiem, więc nie wiem, które rzeczy powiedziałem mhm. Radkowi, a które rzeczy są były w podcaście już kiedykolwiek. Natomiast to, co jest najlepsze w tym aparacie, czego nie miał Sony, jest to, że jak robię nim zdjęcia, chowam go na przykład do tam mojej saszetki autystycznej, mhm. To mogę wyciągnąć telefon i podłączyć się od razu, w sensie, że on leży cały czas w tej saszecie, a ja podłączam się do niego i ściągam sobie wtedy fotki, nie?
Czyli nawet jak jest wyłączony, to tak. On utrzymuje... połączenie tam bluetoothowe pewnie.
Dokładnie.
Ekstra, to super.
No, więc to jest świetne, naprawdę dobrze to działa. No, także jest super. Rewelacja, polecam. Nie jest oczywiście, on nie ma takiego dobrej jakości jakby zdjęć jak ten na przykład Sony A6000 mój, ale no rozmiarowo to jest, to nawet mogę pokazać.
Teraz Orzech wstaje, bierze drugi aparat, tak. Teraz będzie porównywał oba.
To teraz To jest, i znowu, to będzie dla osób, które mają, dla które oglądania wideo będą miały trochę łatwiej. To jest...
Wideo pozytywni.
To jest Sony A6000 razem z obiektywem 50 mm 1.8. Taki dość standardowy zestaw. Mm-hmm. To był taki mój klasyczny zestaw, kiedy wychodziłem z domu, czy wychodziłem gdzieś na nasze spotkanie rówieśnicze, to zawsze można było mnie zobaczyć jakby z takim aparatem. Trzymałem go w ręku. A to jest Canon.
No tak, no nie, w sensie to jest naprawdę dużo mniejszy, nie tylko...
gigantyczna, no.
Tak, samo body jest mniejsze, no i wiadomo, no obiektyw po prostu jest dużo mniejszy.
I to też jest dużo cięższe, nie? Więc no jakby jest to po prostu...
Ale tam w środku, wiesz, szkło i tak dalej.
No oczywiście, no tutaj matryca jest większa chyba dwukrotnie ponad w tym soniaczu moim. Mhm. No ale wiesz, jak będę jechał na wakacje... Ha!
No właśnie, to co weźmiesz?
Chyba małego. Nie wiem już, po co mi ten duży aparat. Może nie powinienem go mieć. Teraz jak o tym myślę.
Może nie.
Znaczy, na pewno plusem zdecydowanym tego aparatu jest fakt, że masz wymienne obiektywy, nie? Ja mam parę obiektywów różnych, śmiesznych, które... Tylko, że ten ma...
No właśnie pytanie, możliwości. Czy masz obiektywy, które są albo o mniejszej tej milimetrach, czy...
Nie mam. Nie
to jest, co to jest? Odległość fokalna? Jak to się mówi?
Ogniskowa.
Po prostu ogniskowa. No to pytanie, czy masz mniejszą ogniskową niż ta zmienna w Canonie?
Nie.
Albo większą, typu 300, albo jeszcze
on
więcej.
On ma ekwiwalent,
jak nie masz, to...
w sensie ten Canon ma obiektyw 8,8 do 44 mm, co dla pełnej klatki, bo to zawsze się do tej pełnej klatki jakoś porównuje, jest ekwiwalentem 20 chyba... 4 mm do 120.
No to musiałbyś mieć, wiesz.
A ja mam obiektyw 24 mm, 50 i 18-55. Więc wszystko powyżej 50 to jest. No więc nie, no to jest. Ten obiektyw jest tutaj jest jakby ma dużo bardziej, ma dużo więcej zastosowań i w dużo większej liczbie. No wiesz, na koncert mogę go wziąć ten.
Tak.
No bo z tym mnie nie wpuszczą.
No bo zwykle z
A jednak
mieną...
obiektyw
tak.
tutaj jest wielokrotnie, jakby ma wielokrotnie większe przybliżenie niż jakikolwiek obiektyw, który mam do dużego aparatu. Nie?
Wiadomo, że w tym większym masz rzeczywiście większa matryca, no to się
jest
przekłada na jakość zdjęć i tak
dużo
dalej.
Łatwiej go trzymać, wiesz, no ergonomia jest trochę lepsza, no bo umówmy się, tutaj te przyciski tutaj na tym aparacie są dość malutkie, jak widać.
No jasne.
Znowu pięknie się zbliżyło moja kamerka, jest bardzo malutkie są te przyciski, proszę, na górze też bardzo mało, w sensie te przyciski są małe i bardzo trudno się jakby tam położyć wygodnie rękę. Umówmy, A6000 wcale nie jest najwygodniejszy, no bo on też jest jednak mimo wszystko bezlusterkowcem, który ma ten, no ale jednak ergonomia tych przycisków tutaj jest dużo większa i dużo, dużo łatwiej się tutaj po tym wszystkim poruszać, nie? Tutaj masz...
No dla ciebie to jest duża różnica, no bo jednak masz ogromne dłonie.
Ja mam,
to kurwa,
gigantyczne łapy, no. Ale to, co jest fajne, to i w jednym, i w drugim, chociaż w soniaczu mniej, a szkoda, na tym gripie, który jest po prawej stronie urządzenia, jest taki ząbek. Tutaj może będzie go widać delikatnie. O, jest taki ząbeczek,
tak,
który sprawia, że można coś sobie palec położyć i wtedy łatwiej się trzyma. W przypadku soniacza, w sensie w przypadku Canona, ten grip jest dużo bardziej wystający i dużo łatwiej położyć tam palec i go trzymać po prostu, żeby ten aparat trzymać stabilnie. No. Więc naprawdę nieźle sobie poradzili z tym, w jaki sposób upchnąć całkiem fajny aparat i dużo opcji w dość małym opakowaniu. A i to, co jest dla mnie super istotne, znaczy super istotne, to nie jest aż tak super istotne. Poczekajcie, odłożę ten duży aparat.
Oczywiście. Teraz orzech wstał i odkłada półkę i usiadł.
To, co jest fajne, co nie jest dla mnie najważniejsze, ale co było dla mnie istotne, to jest Canon pozwala mi na coś takiego jak Picture Styles, to się nazywa. Co znaczy...
Czyli no takie, i ma w ogóle luty, bardzo, tak?
Ma dotykowy ten ekran tutaj w tym. Tak, dokładnie. To znaczy, że mogę wybrać picture style, mam w tym momencie na auto, bo to jest to, w tym sobie robię, ale jak tutaj sobie zjadę troszeczkę niżej, to mam miejsca na trzy, czyli zrobię tak, żeby to się spróbował zoomować, przynajmniej na wideo to będzie widać, mam miejsce na trzy własne profile. W tym momencie nie wiem, czy będzie je widać, że tam jest Porta, Velva i Filmic Base. To są trzy profile, które znalazłem sobie na internecie i wgrałem sobie na ten aparat. No i to, co one robią, to ustawiają generalnie shadows, highlights, tint i tak dalej, żeby naśladowały faktycznie na przykład Porta, to jest Porta Pro, konkretny tam film, Velvic, to nie pamiętam, co to było, ale to też jest chyba jakiś film analogowy z tego, co pamiętam. No i znowu Filmic Base, to jest akurat jakiś taki filtr, który zrobił jakiś tam youtuber, który sobie mogłem pobrać, i on też sprawia, że te zdjęcia od razu same z siebie wyglądają, mają ten look analogowy slash filmowy, nie? Ja i tak wszystkie te fotki wrzucam ostatecznie do Lightroomu, bo wyrobiłem sobie totalny workflow Lightroomowy, ale fajnie jest, że robię fotkę i potem w Lightroomie jedyne, co robię, to ją tylko dokręcam w tę stronę, której zabrakło mi na filtrze w aparacie, nie? Z wyjebongo.
Bardzo, no tam pewnie jacyś sekciarze by się zaraz oburzyli, że...
Te zdjęcia wyglądają na szczęście tak, jak ja chcę, żeby wyglądały, nie?
No więc i o to chodzi.
W sensie robią... To, co wychodzi, to, co wrzucam, to jest to, co jak ja widziałem rzeczywistość, jak mi się podobało, jak wyglądało, więc to jest bardzo przyjemne, że robienie, w sensie dochodzenie do tego procesu może być dużo prostsze niż, niż było na przykład z soniaczem, tym moim dużym, nie?
A tam nie ma żadnych profili?
Właśnie
żadnych
są, ale w późniejszych wersjach, bo ja mam mój A6000 wyszedł dawno
no,
temu,
tak,
nie?
Tak, jasne.
Kiedy on wyszedł?
To jest dobre panie. Pytanie. Bardzo dawno, to jest...
2014 rok.
No.
To jest aparat, który ma zaraz będzie miał 10 lat.
No.
I by the way, żeby było jasne, jako puszka dla początkujących, to nadal jest niezły aparat, żeby było jasne. Ja nie miałem żadnego problemu z tym, jakie jakości zdjęcia z niego wychodziły. Jedyne, o co mi chodziło, to jest to, że ja bardzo polubiłem robienie zdjęć normalnym aparatem, i chciałem mieć aparat przy sobie tak samo często, jak mogę mieć przy sobie telefon, więc teraz i faktycznie jest tak, że jak wychodzę z domu, to biorę sobie do jednej kieszeni telefon, do drugi aparat i
Nice.
I teraz się okazuje, że aparat w telefonie jest, już dla mnie nie jest aż tak istotny, nie? Bo jednak skoro nie muszę, w sensie wiem, że zrobię zdjęcie moim Canonem lepsze,
no,
to moje,
tak,
mam nawet odruchy, mam nawet takie odruchy, nie? Że nie wyciągam telefonu, tylko wyciągam aparat, jeszcze to jest tak, że jak naciśniesz przycisk, pyk, od razu możesz naciskać przycisk i robić zdjęcie, nie? Więc to trwa tam mniej więcej podobny czas jak na telefonie.
Okej.
A jednak ta jakość obrazka jest dużo ładniejsza.
No wiadomo, jest mi wiesz, lepsza trójwymiarowość, bokeh przyjemniejszy i tak dalej. No to jest dużo, dużo rzeczy, które zawsze będą przemawiać za aparatami.
Te zdjęcia potrafią wychodzić tak mięciutkie, tak piękne, takie delikatne. No, no i wiadomo, one mają dużo więcej... w sensie dużo więcej mają zachowanych cieni, w sensie szczegółu informacji w cieniach, więc możesz zrobić zdjęcie, w którym w tych cieniach dalej widać rzeczy, a nie, że to jest po prostu czarny, nie? No, także gdyby ktoś chciał faktycznie zobaczyć parę sampli, to zapraszam serdecznie. O, to zdjęcie, które w ogóle zrobiłem i wrzuciłem przy ostatnim odcinku na naszym forum, że z Andrzejkiem nagrywaliśmy, to też wyszło z tego aparatu.
A widzisz. No, to od razu mamy a propos, to większość rzeczywiście ludzi chyba je widziała, bardzo przyjemne też, przepiękni panowie na nim byli, ale zdjęcie też było bardzo, bardzo fajne, przyjemne. Nie, no to jest, wiesz, to jest aparat, który no, po prostu robi porządne zdjęcia, no i z wszystkich tak zwanych małpek, no ciekawe jest to, że ten rynek nadal istnieje.
Ale
to znaczy,
on jest
że
mało
one nie zginęły rynek. Razem z, wiesz, no tam analogowa to się utrzymuje z jakiegoś dziwnego powodu, ja do dzisiaj nie wiem dlaczego, ale staram się zrozumieć.
A ja przestałem robić zdjęcia analogami aż tak bardzo. W sensie dalej mam analogi tam cztery, czy coś takiego, i w każdym z nich jest film, który jest napoczęty przynajmniej. Plus mam jeszcze kupionych parę filmów, które gdzieś tam leżą i gdybym wyjeżdżał na wakacje, to wziąłem ze sobą małpkę i analoga.
Okej.
No bo jednak analogiem lubię porobić zdjęcia, one mają taki zupełnie inny klimat, ale on trochę sprawił, że nie chce mi się analoga wyciągać i zabierać ze sobą, bo ja mogę zrobić zdjęcie, które będzie dawało mi ten analogowy look, po prostu tak o nie. Ale one nie są tak rozwijane jak w sensie, one są dalej produkowane, te takie małpki, ale one wszystkie idą, w sensie zmierzają do tego, żeby być dobrymi aparatami do kręcenia wideo vlogów, a nie robienia zdjęć. Okay. I na przykład ten, dlatego G5X jest aparatem do fotografii, ale G7X już ma bardzo dużo takich rzeczy, które mają pomóc ci do kręcenia filmów.
Jasne.
Tak samo z tym Soniaczem. Chyba to wszystko w ogóle mówiłem, ale trudno, jak powtarzałem się to YOLO. Tak samo z tym Soniaczem, z tym RX, to coś tam, to on do Mark 5 miał 1.8 do 2.8 obiektywy, czyli takie bardzo jasne i, no. I powiedziałbym, że w cudzysłowie trochę bardziej fotograficzne. I szóstka i siódemka, czyli te dwie ostatnie rewizje, już mają jasność chyba 3.5 do 5.6, ale mają dużo szerszy zakres ogniskowej. I on jest stricte pod wideo. W sensie oni mówią, że... Znaczy jest w ogóle taki aparat od Sonego w takim samym mniej więcej formacie, który jest generalnie pod wideo. W sensie do takiego stopnia, że on jest przystosowany, żeby był totalnie vlog camera. I nawet...
Ostatnio jakiś pokazywali nowy...
ZV1, coś takiego. Sony ZV1.
Tak,
E1,
chyba tak.
Coś takiego to się nazywa.
I oni mówią, to jest do vlogowania, po prostu.
Tak, dokładnie. ZV1, aparat do wideoblogów, no nie? I on ma, interesujące, on ma obiektyw 1.8, 2.8, 9.4 mm do 25, czyli około 35 do 70. No ale ma miejsce, ale ma, jest przystosowany do tego, żeby nim totalnie nagrywać, nie? W sensie ma...
On ma i stabilizację na pewno bardzo
ten
dobrą.
Też ma, swoją drogą bardzo dobrą. Ale ma, on tutaj ma na przykład kierunkowy mikrofon wbudowany, ochronę przeciwwiatrową, dodatkowo jest zrobiony, w sensie ma przyciski tak poustawiane, żeby łatwiej ci było, wiesz, automatycznie jest używać go jako kamery do vlogowania, nie? Ale spoko. O, 24-70, dokładnie, to trafiłem.
A, widzisz. No, a i on to jest taki standardowy, no.
I to, co chodzi, co jest z tych takich do nagrywania, to one mają właśnie, nie wiem, czy akurat ten, ale widziałem, że któryś z tych takich nagrywania nagrywa vlogu, a mój nagrywa zwykłe, w sensie, wiesz, no nie tak. Robi tego w tym vlogu czy coś takiego, tylko nagrywa zwykłe MP4 i tyle, nie? A tam jednak jest nacisk na to.
S-Log.
Tak.
ISO 1000 i jazda, czy tam 1600, stałe, tak. Nie da się zmienić, no i później se koloruje to w domu.
No to właśnie, to mój też może robić takie rzeczy mniej więcej, ale no nie do końca, ale dla mnie jasne. To jest bez znaczenia, bo ja jednak wideo to też nie będę nagrywał aż tak dużo, chociaż nagrałem parę, żeby sprawdzić. No, także
Okay.
Polecam.
No to
bardzo
fajnie,
zabawka.
Że jesteś zadowolony.
Mega jestem zadowolony. Nie miałem świadomości, jak dużo to zmieni w moim życiu. Jak dużo zdjęć, w sensie teraz jak odpalę galerię na telefonie, to poza jakimiś screenshotami, które zrobiłem na telefonie, czy jakimiś takimi losowymi zdjęciami, gdzie na przykład, nie wiem, ostatnio robiłem zdjęcie czujnika jakiegoś, jak on wygląda, to wszystkie zdjęcia, które są na przykład z wyjazdów, ze spotkań, czykolwiek, to są wszystkie zdjęcia robione tym aparatem.
No proszę, że... się przerzucił, skubany.
No bo zajebisty jest po prostu, ciężko jest nie, w sensie mam dużo mniej wymówek, żeby z niego nie korzystać.
No tak, ale to trochę o to chodziło, nie? Że to aż po to była ta zmiana, bo pamiętam jak się zastanawiałeś, czy jak skoro masz tego Soniacza, no to czy to w ogóle ma sens? No, ale
a to
jak
ma
widać,
sens, ma sens. Ma sens,
ma, no,
śmiga,
korzystasz
działa.
Prawie, że codziennie, nie?
Yep.
No i doskonale. Kochany, akurat dobrze się złożyło, że dzisiaj rozmawiamy, bo w jednym z poprzednich odcinków, nawet dwa odcinki do tyłu, a później z Andrzejem też o tym rozmawialiśmy chwilę, bo rozmawialiśmy o handheldach i konsolach różnego rodzaju przenośnych i od tamtego czasu, no dzisiaj, dosłownie dzisiaj PlayStation ogłosiło nowe urządzenie tego typu. Handheld, który się nazywa PlayStation Portal.
Portal, widziałem. I nawet słuchawki nowe wypuścili.
A to słuchawek akurat nie widziałem, ale jest PlayStation Portal, które no, jest trochę innym urządzeniem niż te, o których rozmawialiśmy, bo mówiliśmy o Steam Decku, mówiliśmy o ROG Ally, które no, albo jest pełen Windows, albo jest po prostu biblioteka Steam. Plus oczywiście od momentu, kiedy rozmawialiśmy, dostałem kilka tutaj komentarzy, chyba Martin Fox też wrzucał, że on na Steam Decku ma Windowsa zainstalowanego i co ciekawe właśnie ze Steam Decka korzystał, żeby uczyć się, czy tam zdawać jakiś egzamin, bo tylko na Windowsie działał i w ogóle jakieś kosmiczne rzeczy, nie? I podpinał normalnie myszkę, klawiaturę, żeby sobie poradzić z tym i faktycznie wszystko się udało, więc no, muszę przyznać, że ten Steam Deck no, zaskakująco dużo punktów zebrał u mnie, że da się to jednak tak, aż tak bardzo dokonfigurować, także fajnie. Oprócz tego w międzyczasie Steam zaczął handlować Steam Deckami, które są refurbished, czyli są troszeczkę tańsze po przywróceniu do życia, więc fajne urządzonka. Natomiast no, dzisiaj PlayStation Portal i kurczę, to, no, minusem tego uważam, tego urządzenia jest to, że ono służy tylko do remote play. Czyli...
Ja mam tutaj dużo negatywnych uwag co do tego urządzenia. Czy ty czytałeś w ogóle o nim jakoś dużo?
Tak, to w sensie to jest urządzenie, które musisz mieć w domu, musisz mieć podpięte do tej samej sieci Wi-Fi i to jest urządzenie do remote play, czyli...
You won't be able to use your media w ogóle, więc nie będziesz mógł na przykład usiąść na nim i sobie odpalić YouTube'a, w sensie nie będzie działało to jak tablet. Nie ma
to naciskasz guzik.
Nie ma... Bluetooth.
I to się włącza się twoja konsola jednocześnie, co jest akurat spoko, w sensie, że no bo to tak samo jak bierzesz pada do ręki i włączasz, no to żeby grać, to konsola się też wybudza i to tutaj będzie tak samo działało. Kosztuje to $200, więc podejrzewam, że u nas to będzie tam z 1000 zł albo 999, znając życie. No plusem jest na pewno jego ekran, bo jest 8-calowy i to jest LCD. Full HD.
LCD. 60 klatek.
I 60 klatek, więc to jest spoko, że jakby no masz możliwość grania, wiesz, w powiedzmy sensownej jakości, a nie idą na kompromisy, tak jak wiesz, pierwszy Switch, gdzie tam masz kurczę 720p i no jest tą klatkarzem, to tak różnie bywa. A Max 30, nie? Jest na Switchu, dobrze pamiętam?
Nie. 60.
60, no okej, okay, ale...
Tylko,
no
że większość gier jednak odpala się w 30.
To już tak, to, dokładnie tak. W każdym razie tak. Natomiast poszli w tą stronę, że przecięli po prostu DualSense pada od PlayStation, przecięli na pół, rozstawili go po bokach, w środek dali ten ekran i ten pad, czy właśnie te rączki właściwie no, nie są odczepialne, i właściwie spełniają dokładnie taką samą rolę jak pad zwykły. To znaczy mają te triggery z haptyką, mają nawet tam touchpad, który tam zahacza o ekran dotykowy, że tam w górnym lewym rogu i w górnym prawym rogu jest właśnie możliwość używania touchpada tak jak na padzie. A poza tym wszystko jest tak samo. Podobno urządzenie jest lżejsze dużo niż Switch. Więc to na plus, bo Switch bywa męczący
spoko,
czasem.
Tylko, że różnica jest taka, że na Switchu możesz odpalić grę albo nawet YouTube'a, a na tym głównie jak nie masz czegoś na playaku, to tego nie odpalisz i nie masz nawet Bluetootha i nie możesz podłączyć słuchawek od Sony do tego urządzenia bezpośrednio.
Nope. To jest słuchawki tylko po kablu. Więc zrobili takiego, no nie wiem, jakiegoś potworka, który...
Przecież nikt tego nie kupi.
No właśnie, się zastanawiam.
Najlepsze jest to, że co, zastanawiasz się nad tym, czy kupić?
Nie,
czy?
Ja nie mówię, że ja, bo a ja w ogóle nie masz szans, żebym nawet się zainteresował. Uważam, że to jest, znaczy biorąc pod uwagę to, że w domu mam iPada, mam pad do playaka i mogę odpalić remote play na iPadzie i mieć praktycznie taki sam experience, tylko że będę miał ręce bliżej i iPada troszeczkę dalej, no bo zakładam, że on będzie gdzieś dalej stał niż wiesz, przy mordzie, tak jak tutaj trzymam pada. No to no, ja taki sprzęt mam. On zrobi dokładnie to samo. I będzie chorował na dokładnie te same problemy. Czyli jeżeli nie masz w domu super jakości Wi-Fi, uciekają ci pakiety, bo router masz słaby, albo to cokolwiek, co się dzieje, wiesz, w infrastrukturze, no to jesteś w dupie. No będziesz po prostu grał i będzie ci się przycinała gra, będą piksele wyskakiwać i jeszcze będzie ci się przycinał dźwięk. No thank you. To nie jest dobry pomysł. I właśnie bardziej się zastanawiam, wiesz, czy znajdą się kupcy. No bo próbuję sobie wyobrazić scenariusz, w którym posiadanie tego urządzenia miałoby sens. I teraz, okej, okay, jeżeli mamy na przykład telewizor jeden w domu, nie? I do niego jest podłączony Xbox, Playak, Switch, ile tam masz konsoli, ile wlezie, nie? I stary gra teraz na telewizorze, na Xboxie, a ty młody chcesz zagrać na Playaku i się kłócicie, no to jakby jedyną opcją faktycznie w takim układzie, że jakby no nie chcesz odpinać tej konsoli, przypinać do monitora i kombinować, no to no nie masz innej opcji. No w sensie rzeczywiście jakieś urządzenie, które będzie mogło robić remote play, by się przydało. Ale z drugiej strony jesteś młodym człowiekiem. Prawdopodobnie masz jakiś komputer, z którego korzystasz do szkoły, czy jakkolwiek.
Właśnie teraz się okazuje,
odpalasz sobie remote play na komputerze i masz dokładnie to samo.
Właśnie nigdy z tego nie korzystałem, z tego remote playa chyba.
W sensie mi się zdarzyło.
Tak, a teraz właśnie
mi się zdarzyło
to
przetestować. I to działa jakoś. Z tego co pamiętam, przynajmniej tak było wcześniej, że musiałem pada podłączyć kabelkiem do komputera.
Tak, to teraz widzę, że też
to było
jest
z PS4 przynajmniej, no bo wiesz, remote play istnieje już od PS3, nie? Więc to nie jest nic nowego.
Jest napisane teraz na stronie było, że też trzeba podłączyć go.
Okej. Okay. No to wiesz, i tak siedzisz przy komputerze, i tak masz blisko, więc...
Najlepsze jest to, że mam pada literalnie tutaj, bo mam konsolę za ekranem, więc jakbym bardzo chciał, to ja mogę po prostu odpalić... Znaczy, mam teraz zrobione tak, że kupiłem te... Jak to się nazywa? Takie, że mogę, mam podłączone jedno HDMI do mojego telewizora i on się rozdziela na dwa HDMI i mam tutaj pod ręką przycisk po prostu i wtedy przełączam się z mojego komputera na PlayStation i mam jeszcze drugi taki sam, który ma Xboxa i Switcha w jednym miejscu, więc jak bardzo chcę, to po prostu mogę kliknąć pyk i już.
No to u ciebie, wiesz, jest dużo łatwiej. No ale zakładamy, że wiesz, jest jeden ekran w domu, no to wtedy rzeczywiście byłoby to w miarę sensowne rozwiązanie, ale uważam, że jest tak innych możliwości, że po prostu robienie takiego sprzętu raczej nie jest zbyt dobrym pomysłem. I dziwię się, że poszli w tą stronę. W sensie...
Ja też jestem w szoku, że to jest rozwiązanie, na które spadły mądre głowy w PlayStation. Zróbmy takie urządzenie, które będzie służyło, będzie tylko i wyłącznie ekranem, na którym możesz grać w sieci lokalnej.
Tak. No jakby wydawałoby się, że jesteśmy już tak do przodu, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju technologie, że powinniśmy myśleć o czymś jednak faktycznie standalone, no. A nie, wiesz, tego typu rozwiązaniem, no bo to jest kontrproduktywne. Znaczy to nie rozwiązuje właściwie żadnego problemu, nie? I uważam, że to nie jest dobry pomysł. Nie wiem, może jest tak, że chcieli zacząć od tego, a może, wiesz, gdzieś tam w pipeline na przyszłość jest jakaś konsola faktycznie przenośna, która będzie ogrywać, wiesz, tytuły z PS5 w jakości z PS4 i to by było super, w sensie takie urządzenie, nawet jeżeli miałoby ograniczoną bazę gier do tych z PlayStation, to nie byłoby źle. W sensie to jest, wiesz, to już jest coś, nad czym można się zastanowić.
Cały świat chciał PlayStation Portable 2, wy wydaliście jakieś gówno. To jest generalnie clue wszystkiego. Ja bym chciał mieć playaka, na którego mogę zabrać ze sobą jak Switcha, a nie jakieś takie gówno, na którym mogę grać tylko i wyłącznie w domu i to jeszcze po sieci Wi-Fi. W sensie z jakimiś dużymi wymaganiami na temat tego, jaka ta sieć Wi-Fi ma być.
Jeszcze żeby tam było, nie wiem, LTE jakoś, ale to też, to już widzę tysiące problemów po drodze, których już myślę, że na pewno nie chciałbym rozwiązywać i bym się tylko wkurzał, że mi to, wiesz, nie działa tak, jakbym chciał, żeby działało, więc no nie jestem fanem tego rozwiązania, uważam, że
bez sensu moim zdaniem
poszli krok do tyłu zamiast do przodu, więc szkoda. Zobaczymy, jak im się to sprzeda, zobaczymy, czy są ludzie chętni na tego typu sprzęt. No, $200, no to nie jest też jakoś super dużo, nie? No, ale z drugiej strony za niewiele więcej możesz kupić pełnoprawnego Switcha. Nie? Właściwie, no to
dlatego
już
uważam,
lepiej
że to nie jest jakby...
Także zobaczymy. Zobaczymy, trzymam kciuki za to, że im to nie pójdzie i że pójdą po rozum do głowy i zrobią coś porządnego.
PlayStation Portable 2 albo Vita 2.
No dokładnie, dokładnie tak. Także zobaczymy. Czy chcesz o tym
grzybie.
O X-ie porozmawiać chwilę? Co w naszym ulubionym serwisie społecznościowym?
Ja już zapomniałem, że to istnieje. Co tam?
No to nie, ja jestem. I w ogóle mam dwie refleksje, których jeszcze to nie napisałem, ale właśnie myślałem, żeby nie wrzucić tego właśnie na X-a. Jedna jest, to jest taka ciekawostka. Jak wejdziesz do App Store'a i wejdziesz sobie na aplikację X, to okazuje się, że oni to tak zrobili, słuchaj, że wiesz, że App Store pokazuje na liście opłat in-app purchases, pokazuje ci po prostu, co można tam kupić, nie? I ta lista jest ograniczona, to znaczy, że pokazuje ci ileś tam tych możliwości i czego nie widziałem wcześniej, to pokazuje też je w kolejności najczęściej kupowanych.
Czyli to ja.
Na przykład masz tak, że masz, wiesz, nie wiem...
Właśnie widzę, mam to przed sobą otwarte. Widzę, że Twitter Blue jest na pierwszym miejscu.
I teraz co jest ciekawe? Okazało się, że Twitter, czy właśnie X, podszedł do kwestii subskrypcji konkretnych użytkowników w taki sposób, że w ramach App Store'a one się pojawiają na liście właśnie jako opłata. I przez to, że to jest właśnie segregowane według najczęściej kupowanych, to jesteś w stanie zobaczyć przez App Store'a, kto ma najwięcej subskrypcji kupionych. Znaczy i kogo ludzie subskrybują najczęściej w ramach aplikacji X.
Ej, to jest wiesz, kosmiczne. Jaka jest odpowiedź? Bo ja widzę ją.
Ja też widzę.
To jest niesamowite.
Twitter Blue na miesiąc jest najpierwszym. Drugie miejsce Elon Musk, subskrypcja jego.
To nie, to u mnie jest inaczej.
A, ciekawe, to powiedz co u ciebie.
U mnie jest Freestoja.
A, bo widzisz, i jeszcze jest kwestia lokalizacji.
Ale
bo ja widzę amerykańskie.
Okej, ja widzę polskie.
Okej, dobra, no to z amerykańskich, już ci powiem. No to też nieźle. W każdym razie tak, w amerykańskich. Twitter Blue miesięczny jest na pierwszym, Elon Musk na drugim, Twitter Blue na rok jest na trzecim i później już jest tak, uwaga, Fat Kid Deals, Pulte, nie wiem kto to jest, Jake Wujastyk, też nie wiem kto, Mr. Beast, no to wiem, Shreyas, też nie wiem kto to jest, Greg, który ma kurna jakieś milion cyferek w nazwie użytkownika, więc totalnie randomowe konto i jakiś Rainmaker 1973. Takie są w amerykańskim. A w Polsce jest Freestoja i kto jeszcze?
Elon Musk, Avikinson. Okay. Nie wiem, kto to jest.
Okej.
Avikinson.
Okej.
Okay. Andrew Wilkinson, ziomek, co-founder w Tiny. Ci, którzy, właściciel Dribbla na przykład.
Okej.
Okay. Update HLD. Co to jest?
Pojęcie.
Harry Styles and Louis Tomlinson Daily. Okay.
Czyli Stats, to jest takie fanowskie konto, okej.
Okay. Tak, StatsFeed, czyli Words of Statistics. Scrap Metals, cokolwiek by to nie było. Scrap Metal Pieces.
The fuck?
Nie wiem, pojęcie co to jest.
Jak to jest możliwe, że w ogóle takie rzeczy się pojawiają?
Illuminati Bot.
Aha.
Który robi Illuminati oraz Shreyas. Co to w ogóle za mnie?
A to Shreyas też jest tutaj w Ameryce, to sprawdzę, Strike, co to jest.
Ziomek, który jest product ownerem, był w Twitterze, Google'u, Yahoo'u i teraz w Stripe'ie. Czyli taki jakiś ewidentnie nerd.
Znaczy teraz to advice, coaching i teaching, a nie kiedyś tam w Stripe'ie pracował. Więc teraz już jest, wiesz, alfą i omegą i uczy wszystkich o rzeczach. Więc okej. Okay. No ale tak, w każdym razie jest to ciekawe, że Twitter jakby w ten sposób to zrobił. Nie wiem na ile chciał, a na ile musiał. Bo to też może być tak, że jakby przez to, że korzystasz z systemu Apple'owych subskrypcji, to musisz je nazywać oddzielnie dla każdego konta. Wiesz, to bo czasem tak, że trzeba trochę jak piskosz się znaleźć w tym App Store i robić tak, jak ci pan Apple każe, więc jakby nie wiem, czy oni to zrobili specjalnie, czy to jest taki koszet.
A ten Greg, w ogóle, o którym mówisz, ma 680 tysięcy subskrybentów.
Kto?
Ten Greg,
A ten Greg, tak, to jest jakaś postać memiczna ewidentnie, więc jakby spoko, okej. A drugą mam taką refleksję, bo od jakiegoś czasu dość intensywną, nie jest to kampania, żeby też nie chcę tutaj w ogóle wrzucać, wchodzić, wiesz, w buty ziomka, który mówi, że to wszystko było zaplanowane, na pewno, to jest jakaś teoria spiskowa. Nie jest absolutnie, ale wyczuwam w tym taki, ach, czuję pieniądz. To znaczy, jest dwóch użytkowników Twittera, znaczy X-a, już kiedyś się przedstawię. Andrzej Śledź, bardzo szanuję, Andrzej Śledź jest wspaniałym ziomeczkiem, jest streamerem, graczem, nienawidzi Gotika i z tego jest znany, więc jak tylko gotikowe newsy są, to oczywiście jest oznaczany przez wszystkich użytkowników możliwych, którzy wiedzą o jego istnieniu. No, Andrzej Śledź jest postacią, która dość szybko w ostatnim czasie, to ostatni czas to tak powiedzmy rok ostatni, jakby zdobyła nowych followersów, jest generalnie dość popularnym ziomeczkiem. No i drugi ziomek to jest Kosa 94 ze Spidersweba, który, znaczy już nie ze Spidersweba, ale odszedł ze Spidersweba i założył kanał o technologii, który może znasz, może nie, ale chłopaki tam walczą i dają sobie naprawdę całkiem nieźle radę.
A to widziałem nawet.
No, więc jakby dają radę i absolutnie, jeżeli chodzi o content, który tworzy i który robią na kanale, zero uwag, naprawdę robią to świetnie i super, że jest takie miejsce w internecie. I teraz Andrzej Śledź i właśnie Kosa bardzo lubią w ostatnim czasie robić wszelkiego rodzaju prowokacje. Jakiś czas temu dołączył do nich też Nieantyfan, który wrzucił, ale to było przypadkowe zupełnie, to znaczy wrzucił tam jakieś info, że ma samochód i sobie chce okleić go i że to okleina to kosztuje z 10 koła i ludzie się na niego rzucili, że co tyle pieniędzy wydajesz na oklejenie samochodu? Typowy Twitter, nie? Natomiast Andrzej i Kosa są naprawdę mistrzami świata w rozkręcaniu gównoburz wszelkiego rodzaju. Gównoburze dotyczące najgorętszych możliwych tematów, jakie sobie możesz wyobrazić.
Jezus Maria, w ogóle to jest niesamowite, bo to już jest tak poza mną, tak mi się już nie chce w takie rzeczy bawić.
Ja to rozumiem,
że jak słyszę, to mam takie interesting, że komuś się w ogóle jeszcze chce.
To ja ci teraz powiem
dlaczego.
Szczególnie,
że pewno one nie zmieniają życia nikomu i nie mają żadnej wartości i jakby następnego dnia ludzie o nim zapominają, ale jakby okej, szanuję za... Nie,
i teraz czy nawet muszę powiedzieć, że ich skill rośnie z każdym miesiącem. Naprawdę coraz lepsze rzeczy wrzucają i coraz większe dyskusje tym wywołują. I teraz jest wielki plot twist. Plot twist polegający na tym, i żeby było jasne, oni na pewno tego nie zaplanowali. To znaczy oni lubią się w to bawić już od dawna. Ale w ostatnim czasie Elon wprowadził na X-a coś nowego. To znaczy coś, czego nie było. Coś, czego... zastanawiam się, czy to ocenić pozytywnie. W każdym razie, jeżeli płacisz za Twitter Blue, to automatycznie dołączasz do programu zarabiania na Twitterze. I teraz to zarabianie polega na tym, że jeżeli jesteś użytkownikiem, który ma minimum tam chyba 1000 obserwujących, to strzelam z głowy, jeżeli to jest więcej czy mniej, to proszę mnie nie rozliczać. I chyba twoje tweety w ostatnim X czasu miały widoczność w milionach, tam chyba jest 15 milionów, a później to trochę obniżyli, ale coś koło tego, to jest, możesz dołączyć do tego programu zarabiania. I teraz program zarabiania polega na tym, że ty puszczasz tweety, dyskutujesz sobie z ludźmi, gadasz z nimi i jeżeli w ramach tej dyskusji było miejsce na wstrzyknięcie reklamy, a Twitter w ostatnim czasie robi to bardzo intensywnie i naprawdę wrzuca mnóstwo reklam. Ostatnio ja na przykład dostaję z jakichś randomowych amerykańskich kont ewidentne skamy reklamowane na Twitterze. Jak nie płacić za prąd w Polsce? Wiesz, ja mówię, jasne, oczywiście. I z konta New York City debt, coś tam. Of course. Mówię, of course, oczywiście, na pewno to jest super rzecz, kliknę z przyjemnością. No, ewidentnie reklamy na Twitterze stały się prawie, że tak samo syfiaste jak, wiesz, jak reklamy w Google, nie? W takim typowym, oldschoolowym AdSense, gdzie tam jest po prostu mnóstwo spamu, mnóstwo gówna i na Facebooku zresztą jest to samo. W każdym razie chłopaki wykorzystują swoje możliwości, jeżeli chodzi o kręcenie gównobusz na wszelkiego rodzaju tematy, że dzisiaj zarabiają na Twitterze. To znaczy, że opłaca im się wrzucać takie dyskusje, bo płacą $8 za subskrypcję, ale im się to zwraca. Ostatnio nawet Kosa wrzucał, że dostał od pana Muska $70. Za to, że jakby wiesz, kręcił te wszystkie gównoburze. I oczywiście, to nie jest tak, że to się samo dzieje. On tam musi odpowiednio zaplanować swoją akcję, dobrze skonstruować tweeta, żeby poruszyć jak najwięcej dusz. No i oczywiście dyskutować później i jakby brać udział w tej gównoburzy. Chociaż niektóre czasem, wiesz, czasem wystarczy jednego dobrego tweeta puścić i się samo dzieje, nie? Kula się dalej toczy. Ale ewidentnie jakby ten sposób aktywności na Twitterze czy na X-ie staje się opłacalny. I to jest jakby clue mojej rozmowy. Znaczy, do czego to dochodzi? Nie? Właśnie, że z jednej strony myślę sobie, okej, jako twórca, aha, czyli najłatwiej jest zarobić w taki sposób, że kręcisz gównoburze. Jak najbardziej hardkorowe, możliwie najbardziej poruszające wszystkich i lewych, prawych tych...
Po to, żeby wjebać tam potencjalnie reklamy.
Pieszych, kierowców samochodów, rowerzystów, wszystkich podotykać równo i okazuje się, że dzięki temu możesz zarobić tam, wiesz, no wiadomo, że to są jakieś grosiki, no ale z drugiej strony no zawsze to jest przynajmniej zwrócić się ten Twitter Blue, nie? I z jednej strony myślę sobie, okej, to teoretycznie jest dość proste, nie? Że jakby możesz sobie pomyśleć, że jako twórca internetowy możesz tak funkcjonować, nie? I to jest
ja nie do końca
z pozytywnych
uważam,
części,
to jest
zaraz ci dam głos, ja wiem, z pozytywnych części tego, to jest dokładnie to, czego na przykład zabrakło na Vine. Pamiętasz stare, dobre czasy Vine'a? Gdyby taki program istniał wtedy, i mógł być, jakby funkcjonować na Vine, to twórcy by nigdzie nie musieli iść. Oni mogliby nadal tworzyć na Vine i dostawać za to całkiem sensowne pieniądze. Bo ci najwięksi rzeczywiście no, wykręcali niesamowite wyniki. Tam były, wiesz, milionowe wyświetlenia ich Vine'ów i tak dalej, i tak dalej. No ale wiesz, no, nikt nigdy nie wymyślił systemu monetyzacji na Vine i dlatego on upadł. Po prostu. No bo nie był w stanie się utrzymać.
Nie, no to jest ewidentnie prawda. Natomiast...
Wiem, co chcesz powiedzieć.
To jest straszne. Kurwa. Jeśli to jest w sensie...
Bo to jest
tak
oni
niskie.
Podświadomie
w sensie
premiują gówno.
Tak. Ja rozumiem oczywiście, że to żeby było jasne, to nie jest tak, że to, co będę mówił, to jest przeciwko Dawidowi i całej reszcie ekipy, bo ja wiem, że w ich wypadku, znaczy zakładam i pewno się nie mylę, to bardziej jest eksploatowanie modelu, który się dzieje jakby trochę tak jakbyś rzucał clickbait na YouTubie, w sensie kurde wszyscy tak muszą to robić, bo inaczej te filmiki się nie klikają.
I ja myślę jeszcze, że wiesz, jeszcze na pewno jest tutaj jeden element żartu w tym, że oni naprawdę robią to w większości dla beki.
Oczywiście, więc... natomiast sam fakt, że istnieje model biznesowy, w którym to się opłaca i to ma sens i to jest premiowane literalnie prawdziwymi pieniędzmi, to jest moment, w którym ja się cieszę, że się wypisałem z tego biznesu. Zaraz niedługo będzie w ogóle rok, bo jest sierpień, koniec sierpnia, a ja tam jakoś chyba w grudniu koło moich urodzin jakoś stwierdziłem, a pierdolę już pana Muska. No.
Ale ciekawe, bo zobacz co teraz, możemy sobie o chłopakach rozmawiać i to wiesz, to jest oczywiście dla beki i ja absolutnie obu bardzo szanuję i doceniam to, co robią, bo obserwuję ich i uwielbiam ich jakby tej.
Oczywiście, tak? Nie, jakby ja też obserwuję ich na YouTubie, oglądam ich filmy i w ogóle, nie? Jasne. Więc jakby spoko. Natomiast no, z drugiej strony, gdybym...
Ale pomyśl, teraz wyklejmy się z tych, dobra, takich typowych dyskusji, wiesz, pieszy, kierowca, ci na rowerach, świry, ale pomyśl, co dzieje się w świecie politycznym na przykład, nie? Że jakby dostaniesz najwięcej kasy, jak zrobisz coś najbardziej hardkorowego, albo napiszesz...
Kurwa, czy coś... to nie powinno tak działać. To nie jest okej. Okay. No ale to znowu, to jest trochę tak, że trochę tak jakbyśmy nagle byli gigantycznie zaskoczeni, że rzeczy, które robi Elon Musk, są niedobre dla właściwie całego świata. To jest po prostu kolejny przykład na to, że on nie jest dobrym człowiekiem.
Myślę, że trudno ocenić dobroć, niedobroć.
Ja myślę, że to jest łatwo do ocenienia. Kiedy odbanowujesz nazistów i child pedofili, którym potem zaczynasz płacić pieniądze, to jakby to coś tam... Ocena postaci jest łatwiejsza wtedy, mam wrażenie. Odrobinkę ocena, chociaż przynajmniej.
Ciekawy jestem, ile by dał Gurgi w swojej recenzji Ilona Maska.
Dwie łapki w dół.
Zdecydowanie negatywne. Gurgi w ogóle, nie wiem, czy zdarza mi się, że pojawia mi się na TikToku. On nadal tworzy jakby co i jego TikTok jest siedliskiem zła. To znaczy to jest absolutnie horror połączony z żartami i absolutnie obrzydliwymi rzeczami. Uwielbiam go. Więc Gurgi nadal istnieje, nadal w naszych serduszkach i duży szacunek. Polecam, jeżeli ktoś...
Simaku, rogów nie musisz wystawiać. Pierogów nie potrafisz. Więc idź w siną dal i nie wracaj. Cześć, Ślimaku.
Jakby... Dokładnie tak.
Cudownie. Jestem prostym człowiekiem, widzę Gurgiego, daję lajka.
Naprawdę, jest niesamowity. I jak się okazało, nawet ma współpracę, wyobraź sobie, z jakąś...
Ostry sos budlak.
Z jakąś burgerownią i zrobili burgera jego, sygnowanego Gurgi.
Kurwa, macie, jak on wygląda.
Ten burger jest obrzydliwy.
Klaun burger. Ma dużo sera i ma uśmiech klauna.
Jest straszny. I Gurgi oczywiście jest przebrany za klauna w bardzo nieudaczny sposób.
Burger, z którym jest, widzę, że jest kukurydza, ostra papryka, dużo sera, popcorn apparently.
No. Coś do
pochopania. Jakieś sosy.
No okrutne, ale ogromny szacunek dla Gurgiego, bardzo dobre wspomnienie.
Ja mam nadzieję, że jest szczęśliwy, po prostu to jest jedyne, co mogę powiedzieć na ten temat.
Tak, zdecydowanie mam nadzieję, że...
Natomiast jego umysł jest niesamowity, bo żeby wymyślać te rzeczy i je robić, to...
Trzeba być w odpowiednim miejscu, głową.
Trzeba być jakimś człowiekiem.
No, nie, na pewno nie powiesz, że Gurgi jest przezroczysty. Nie ma szans.
Nie. Jest na pewno kolorowy.
Tak. I ja lubię taki koloryt. Jakby tacy ludzie właśnie sprawiają, że ten świat jest ciekawy.
Tak, też.
Follow. Dokładnie. Kocham. Kochany, na koniec wiesz, co ci mogę polecić? Znaczy, ale to od razu mówię. To jest naprawdę dla kuców...
O, ja też coś polecę.
Dla kuców niemożliwych. Niemożliwych. Mhm. 2 dni temu był update. Jest wersja 1.3.0. Gra komputerowa, w której jesteś systemem operacyjnym.
What?
I teraz... opis tej gry jakby wiele tłumaczy, ponieważ masz tutaj, opis jest taki, że czy czasem się że frustrujesz się, dlaczego twój komputer jest taki wolny? Teraz możesz mieć szansę na to, żeby zrobić to lepiej niż on. I gra symuluje po prostu obrabianie tasków, które przychodzą do procesora. Musisz klikać w te taski, one trafiają na rdzenie procesora, mielą się przez jakiś czas i jak się im uda wymielić i się zakończą, to wtedy tam zmienia się ich kolor. No, generalnie jest jazda. Później są też alokacje pamięci, jakieś takie rzeczy. Gra polega tylko na klikaniu. Natomiast żeby ją rozkminić, no to faktycznie musisz tam dobrze tą instrukcję przeczytać, wiedzieć, co się dzieje i
tak,
wiedzieć.
Ja muszę to zrobić, żeby przeczytać, bo teraz widzę, że coś się tutaj mi popsuło.
Tak, ale... bo tutaj sekwencje są ważne, wiesz, jakby to, co tak. Kiedy ma się wydarzyć, że niektóre taski nie mogą za długo leżeć, bo jak za długo leżą, no to wtedy jest coś zabawne. W opisie gry jest tak, że jeżeli task za długo leży, to on się robi szary, bo użytkownik zabił ten task.
Proces.
I ten proces, dokładnie. I jeżeli zabije 10 procesów, bo się już na tyle sfrustruje, no to wtedy przegrywasz, no bo jesteś złym komputerem i nie ogarnąłeś tematu, nie? Śmieszne, ale jako na przykład, wiesz, zabawa, żeby pokazać, nie wiem, nawet dziecku, wiesz, które chodzi tam do szkoły, żeby wytłumaczyć mu, jak działa komputer, to jest naprawdę świetna rzecz. Myślę, że może się przydać właśnie tak głównie ze względu na edukacyjny charakter tego. Więc polecam dla kucy i nie tylko, albo dla rodziców kuców, to myślę, że może być fajna zabawa. No bardziej edukacyjna niż growa, ale jest to na pewno wyzwanie, więc można tam sobie poklikać i poświrować. Także na koniec zostawiam was z gierko.
Wow. Niesamowite to jest. To ja chciałbym polecić jeszcze takiego ziomka muzycznie, którego już rzucałem jakiś czas temu, pan Seb. Polecam serdecznie Seb. Jego piosenki i zapraszam.
Zapraszam. Do After Darka. Zapraszamy do After Darka. Z patronów. Bardzo dziękujemy oczywiście wszystkim patronom, którzy są z nami.
Zapraszamy do bycia patronami oczywiście.
I zapraszamy do bycia patronami, tak.
Pozdrawiam.
Do usłyszenia i do zobaczenia, a z niepatronami słyszymy się za tydzień. Ajo!
Jest Łos Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.